Gość audycji na szczecińskiej ziemi, pan Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Panie dyrektorze, dzisiaj się spotykamy przy okazji takiej konferencji dotyczącej hodowców bydła, perspektyw hodowli bydła mlecznego. Jak się patrzy na ceny mleka, no to my laicy, nie zaangażowani w produkcję bydła, no czasami zastanawiamy się i zachodzimy w głowę, prawda? Te skoki góra, dół, produkcja mleka to nie jest taka spokojna, stabilna, opłacalna do końca. Ciągle trzeba mieć rękę na pulsie.
Tak, dokładnie. Kieszeń trzeba trzymać i ekonomika jest tutaj nieubłagalna. Każdy sektor rolnictwa ma jakieś tam swoje problemy. Producenci mleka też mają swoje problemy. Dlatego u nich najważniejszym sprawą jest to, żeby mieć dużą ilość krów i tego mleka. Bardziej idą wydajność. Suma tego zysku no, jakoś pozwala im dalej funkcjonować i jakoś się rozwija. Dlatego perspektywę rozwoju tylko mają ci duzi producenci i hodowcy bydła mlecznego.
My jeszcze jesteśmy, przepraszam, ujmę to tak wprost, ciągle rozdrobnieni. I to chyba nie tylko chodzi, przepraszam, o hodowlę.
Różnie to z tym jest, zależy od województwa, bo są województwa specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego, gdzie jak jako dyrektor jeżdżę na spotkanie z innymi dyrektorami i potrafią być takie gospodarstwa hodujące bydło mleczne powyżej 1000 sztuk bydła mlecznego, krów dojnych, ale są też i małe gospodarstwa, dlatego im jest tym małym najgorzej konkurować z tymi dużymi. Są duże maszyny pomagające, ułatwiające tą pracę w gospodarstwie. Specyfika rolnictwa jest zróżnicowana, zależy od danego województwa.
No właśnie, z jednej strony trzeba iść w duże przedsiębiorstwa, duże fermy, w duże gospodarstwa mleczne, ale z drugiej strony właśnie może zachować te mniejsze, tylko trzeba by im znaleźć, czy właściwie one same powinny znaleźć taki sposób na siebie, pomysł na siebie, prawda? Mówimy często o takim mini przetwórstwie właśnie, prawda? O takiej sprzedaży bezpośredniej.
Tak, dokładnie. Ci mali, mniejsi rolnicy, którzy mają mniejszą ilość bydła mlecznego, właśnie idą w tym kierunku właśnie przetwórstwa, dodatkowego dorobienia sobie z tych produktów, bo samo mleko jest niskiej cenie, a produkt przetworzony to już jest cena wyższa, a tym bardziej, że on jest no, zdrowo produkowany, ma inną walory smakowe i jakościowe, dlatego te produkty są w cenie i są też takie właśnie możliwości. Wiadomo, nie każdy może w tym kierunku iść, ale ci, którzy mogą, jest dużo obszarów wsparcia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w tym zakresie. Jest duża taka zachęta Ministerstwa Rolnictwa, aby w tę właśnie taką przydomową działalność pozarolniczą jeszcze kontynuować.
Co na polach, panie dyrektorze? Na razie trochę taka pogoda w kratkę, raz gorąco upalnie, wierzchnia warstwa ziemi przesuszona, albo nam leje też lokalnie.
Tak, dokładnie. Są opady takie, mamy taką typową aurę wiosenno-burzową, już bardziej taką letnią i te opady są zróżnicowane, chociaż patrząc na jung Puławy i ten zagrożenie suszowe, susza jest na razie ogłoszona tylko w 12 gminach, bardzo na niewielkim procencie.
Ale w naszym regionie też.
Właśnie mówię o zachodniopomorskim, tylko chyba w 12 gminach. No, nie grozi nam taka skala suszy, jaka miała miejsce w roku ubiegłym, dzięki Bogu, bo to już jest klęska dla rolników i duża praca i komisji klęskowych. Także w tym roku no, nie spodziewamy się wielkiej suszy. Nasycenie gleby jest odpowiednie, plony wydają się być dobre, bardzo dobre, zależy też od rejonu, kto tak jak ma klasy gleby. Myślimy, że będzie bardzo dobrze po tym temacie.
Ja się uśmiecham, ale widzę miny rolników. W jednej gminie rolnik mówi, no tak, u mnie susza, u ciebie tam za miedzą, inna gmina już suszy nie ma, prawda? A prawdopodobnie obszar bardzo podobny.
Tak, ale jeżeli chodzi o porównanie do poprzedniego roku, to sytuacja wygląda o niebo lepiej. Pewnie, oczywiście zdarzą się takie gminy, w których susza wystąpiła. Nie mówię, że nie, ale skala będzie znacząco mniejsza.
No oby. Obyśmy się też nauczyli, w jaki sposób zagospodarować wodę, prawda? Ja wiem, że to temat niełatwy. Na małą skalę, gdzieś przy domu, do małych działek, czy na nasze jakieś małe uprawy warzywne, na przykład ogródki, to można sobie zabezpieczyć jakiś zapas wody, małą retencję. No właśnie, na większą skalę już jest trudniej.
Tak, ale jest taki program, działanie w każdym powiecie, są tworzone lokalne partnerstwa do spraw wody. Mają teraz taki charakter bardziej opiniotwórczy, żeby się zrzeszać i ten temat poruszać. Z KPO mają być uruchomione pieniądze na działanie odnośnie LPW i miejmy nadzieję, że też będą pieniądze uruchomione na meliorację i takie do powrót do tych instytucji, które zajmowały się tą meliorracją, aby problem wody rozwiązać na szerszej skali, nie tylko małej retencji.
No właśnie, żeby ją gromadzić, prawda, gdzieś w zbiornikach, a wiemy, jakie jest
stan. Zalewowe, tak, żeby ta, w tych newralgicznych okresach ta woda była gromadzona, a wtedy, kiedy potrzebna tymi kanałami dopuszczona do tych rowów i no, nieprzesuszana była gleba.
Panie dyrektorze, to jeszcze na koniec pytanie do pana jako rolnika. Jak finanse w gospodarstwie? Udało się sprzedać to, co tam gdzieś jeszcze zalegało? Czy był pan na bieżąco ze sprzedażą zboża?
Ja byłem na bieżąco sprzedażą, no tylko troszeczkę miałem na wiosnę zostawione, a większość sprzedałem po żniwach.
Doczekał pan tych wysokich teraz cen, takich troszkę zwyżkujących?
Doczekałem, ale nie takim procencie. Większość poszła po żniwo, ponieważ ten produkt nas był mokry i słaby jakości. Trzeba było szybko sprzedać, a nie trzymać na kupie, bo wtedy by nic z tego już nie było. Tak, w miesiącu maju ceny fajnie poszybowały, ale teraz znów niestety jest, jak to przed żniwami, tendencja trochę spadkowa i nie wiem, na jakim poziomie się to zatrzyma. No, taka jest charakterystyka rynku, no nic na to nie poradzimy.
No tak, oby te plony były w miarę normalne i można było je przy normalnej pogodzie zebrać.
Miejmy nadzieję, że właśnie plonem nadrobimy i ten jakiś zysk będzie taki w miarodajny.
To jeszcze chcę zapytać pana, bo no ten rok i poprzedni to były akcje protestacyjne, rolnicy mocno mówili o tych swoich postulatach, Zielony Ład do zmiany, niektóre elementy Unia się zgodziła. Zastanawia mnie to ugorowanie 4%, bo może to nie jest do końca zły pomysł. Ważne, żeby za ten odłogowany, ugorowany obszar rolnicy dostawali jakąś rekompensatę, bo może warto sobie przeliczyć te pieniądze, koszty.
No już weszła taka ta zmiana, że te 4% ugorowanie jest obowiązkowe, ale ci rolnicy, którzy będą jednak chcieli ten ugorować, bo nie każdy rolnik ma dobre gleby i przeznaczone produkcję zboża.
Albo na przykład gdzieś, gdzie zamaka, gdzie często stoi
albo
zamaka, woda.
Albo są takie słabe jakości gleby, że i tak jak posiemy, to plon jest mizerny, albo w ogóle tego nie ma, bo przyjdzie tydzień upałów i po plonie. No, jest taka oferta dla nich, że będą mogli z tej właśnie rzeczy skorzystać. Wiadomo, nie wszędzie da się to wprowadzić. Każdy ma swoje gospodarstwo, swoją własną ekonomikę, ale ci rolnicy, którzy będą chcieli z tego skorzystać, też będą mogli z tego ugorowania i dodatkowe środki za to ugorowanie pobrać.
Myśli pan, że uprawy ekologiczne będą nadal się rozwijać, bo też widzę, że to jest chyba taki pomysł czasami na dodatkowe pieniądze, dodatkowe dopłaty.
Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o gospodarstwa ekologiczne, są dwa zakresy gospodarstw ekologicznych. Takie, którzy produkują produkt ekologiczny, a takie, którzy no, sieją tego uprawy pod tak zwaną ekologię, żeby pobrać dopłaty. Są właśnie dwa rodzaje gospodarstw ekologicznych. Bardziej teraz jakby były te dofinansowania i tworzenie tych grup producentów, aby iść w kierunku przetwórstwa i tym bardziej ekologicznego, bo wtedy jest największy zysk. Te produkty ekologiczne i przetworzone w własnym gospodarstwie przynoszą dodatkowy zysk w postaci dopłat i poza tym ten produkt jakości ekologicznej możemy sprzedać go po prostu drożej.
Trzeba myśleć, panie dyrektorze, prawda? Pewnie rolnicy teraz no, cały czas główkują i myślą po pierwsze, jak dobrze uprawić, zebrać, ale myślę, że potrzebna jest taka refleksja na przynajmniej kilka lat do przodu. Co dalej?
No tak, trzeba się zastanawiać na bieżąco i cały czas mieć jakiś pomysł na przyszłość, bo nie można, tak jak w biznesie, nie można stanąć, trzeba myśleć i rozwijać się, bo ten, co się nie rozwija, to wypada z rynku. No wiadomo, każdy ma w gospodarstwie swoje warunki, czy ktoś ma następcę, czy ma jeszcze chęci do pracy, czy ma odpowiedni park maszynowy, czy ma ziemię odpowiedniej klasy, żeby tam jeszcze się rozwijać i gospodarować. No każde gospodarstwo jest inne, każde może podążać w innym kierunku, dlatego są różne obszary, dla którego w jednym produkcja jest hodowla bydła mlecznego, drugi preferuje bydło mleczne, trzeci ma bardzo dobre ziemię i prowadzi produkcję zbóż, rzepaków, tym bardziej pyszyce, są pszenica i rzepaki. No, trzeba dobrać charakterystykę do możliwości swojego gospodarstwa i myśleć o funkcjach rozwoju. Nie każdy chce zostać na tym gospodarstwie. To jest ciężki kawałek chleba, specyficzna działalność i naprawdę to trzeba nie tylko, że tak powiem, i zarobkowo, ale też mieć serce do tego i chcieć tam pracować, bo to jest nieraz niewdzięczna praca.
Bardzo dziękuję. Pan Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach, był gościem audycji na Szczecińskiej Ziemi. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę natomiast rozmowa z ekspertem odżywienia krów. Czy wiecie, moi drodzy, że w żywieniu bydła mlecznego jest także taka piramida żywieniowa, jaką czasami pokazuje nam nasz lekarz dietetyk? Za chwilę dowód.